aż wreszcie, gdy dni wiele chodziła za nami, wciąż to samo wołając, Paweł tym znękany zwrócił się tymi słowy do ducha owego. Rozkazuję ci w imię Jezusa samego, by się zaraz opuścił. Na rozkaz wydany wnet opuścił ją demon, duchem wieszczym zwany. Paweł i Sylas pojmani i uwięzieni. Panowie jej spostrzegłszy, że zysk utracili, wnet Pawła i Sylasa z gniewem pochwycili, przed urzędników obu na rynek zawlekli i tak przed pretorami stawiwszy ich rzekli. Ci ludzie w naszym mieście pokój zakłócają. To Żydzi, co zwyczaje nam opowiadają, których jako Rzymianie przyjąć nie możemy, ani ich zachowywać, kary na nich chcemy. A gdy ich inni ludzie w tym tłumie poparli, pretorzy szaty z Pawła i Sylasa zdarli i siedz obu rózgami bezprawnie kazali. Aż wreszcie, kiedy razów im wiele zadali, do lochu więziennego obitych wrzucili, stróżowi zaś więzienia przy tym polecili, by każdy był przez niego bacznie pilnowany. Ten ich, gdy tak surowy rozkaz był wydany, do lochu wewnętrznego wtrącił bez litości, a nogi pozakuwał w dyby dla pewności. Cudowne uwolnienie z więzienia. A około północy, w szeluściach więzienia, Paweł i Sylas mimo swego utrapienia modlili się i śpiewem Boga uwielbiali. Więźniowie zaś ciekawie się przysłuchiwali. Aż tu nagle potężnie zatrzęsła się ziemia, że aż się fundamenty zachwiały więzienia i wszystkie drzwi się w jednej otworzyły chwili i więzy rozwiązały wszystkich, co tam byli. Gdy stróż się zerwał ze snu, zdrętwiał z przerażenia. Zobaczywszy, że drzwi są otwarte więzienia, wyjął miecz, by się zabić. W jednej bowiem chwili osądził, że więźniowie mu pouchodzili. Lecz Paweł głosem wielkim tak do niego rzecze. Nie czyń sobie nic złego, jesteśmy tu przecież. Zażądał wtedy światła i do lochu wskoczył, gdzie drżąc padł do nóg Pawła i Sylasa, po czym wywiódł obu na zewnątrz i tak rzekł wzruszony. Panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? A oni tak odrzekli na jego pytanie. Uwierz w Pana Jezusa, a wtedy się stanie, że będziesz sam zbawiony i dom twój wraz z tobą. Zaraz opowiedzieli mu też pańskie słowo i wszystkim, którzy w domu jego wówczas byli, ze skutkiem nadzwyczajnym. Wszyscy uwierzyli. Tejże również godziny wziął ich z sobą w nocy, obmył rany i wszelkiej udzielił pomocy. Wnet też został ochrzczony i dom cały jego. Następnie ich wprowadził do mieszkania swego, zastawił stół i chwila nastąpiła błoga, gdy weselił się z domem, że uwierzył w Boga. Pretorzy, gdy dzień nastał, liktorów posłali, by stróżowie więzienia rozkaz przekazali. Zwolnij zaraz tych ludzi. Ten uradowany wnet oznajmił Pawłowi rozkaz mu wydany. Oto mi polecenie pretorzy przysłali, abyście wypuszczeni na wolność zostali. A więc idźcie w pokoju, jesteście wolnymi. lecz Paweł odpowiedział im słowami tymi: choć nas obywateli rzymskich nie sądzili, publicznie wychłostali nas i uwięzili, teraz zaś się kłopotu pozbyć zamierzają i obydwu cichaczem z miasta wyganiają? O nie, niech przyjdą i nas wyprowadzą sami. Liktorzy do pretorów poszli z ich słowami. Usłyszawszy, że Rzymian tak potraktowali, pretorzy w wielkim strachu do nich się udali, grzecznie ich przeprosili i wyprowadzili, prosząc przy tym, by obaj miasto opuścili. Ci zatem, znalazłszy się za bramą więzienia, do Lidii wpierw wstąpili, gdzie słów pocieszenia braciom tam zgromadzonym obaj udzielili, a wtedy wyszli z miasta i dalej ruszyli. Paweł w Tesalonice. Przemierzali więc obaj dalej Macedonię, przeszli przez Amfipolis, potem Apolonię, aż się w Tesalonice w końcu zatrzymali, gdzie Żydzi synagogę swoją posiadali. Wszedł tedy do nich Paweł, jak zazwyczaj czynił, i tam przez trzy sabaty rozprawiał wciąż z nimi. Wyjaśniał na podstawie pisma i nauczał, że Chrystus najpierw cierpieć i zmartwychwstać musiał. Jezus, rzekł im, którego głoszę między wami, jest właśnie tym Chrystusem tak oczekiwanym. Niektórzy z nich, co szczerym sercem uwierzyli, do Pawła i Sylasa wnet się przyłączyli. Wielu też do nich Greków nabożnych przystało i niewiast znamienitych i zacnych niemało. Lecz z tłumu sobie Żydzi zawistni dobrali przeróżne szumowiny i wnet wywołali ogromne zbiegowisko. Miasto podburzyli i wtedy dom Jazona naszli, bo liczyli, że znajdą ich i stawią przed ludem wzburzonym. Gdy tam żaden nie został przez nich znaleziony, Jazona i niektórych braci zaciągnęli przed miasta przyłożonych, gdzie skarżąc krzyczeli: oto ci, którzy w zamęt cały świat wprawiają. Tu też przyszli, oparcie u Jazona mają, który się mimo tego ich gościć odważa. Wszyscy ci wbrew rozkazom działają cesarza, że jest inny król, Jezus, przecież rozgłaszali. Tym lud i przełożonych miasta rozgniewali, którzy tego słuchali, lecz ich wypuścili, kiedy Jazon i inni za nich poręczyli. W Berei. Tej nocy ich wysłali bracia do Berei, bo o pracy na miejscu nie mieli nadziei. A gdy Paweł i Sylas do miasta przybyli, do Żydów synagogi jak zwykle wstąpili. Ci nad Tesaloniczan wyżsi szlachetnością przyjęli słowo Boże z całą gorliwością. Każdodziennie też pisma uważnie badali, czy istotnie się rzeczy tak mają, sprawdzali. Te tak błogosławione warunki sprawiły, że spośród nich osoby liczne uwierzyły. Ponadto pozyskanych dla wiary zostało wybitnych greckich niewiast i mężczyzn niemało. Gdy się z Tesaloniki Żydzi dowiedzieli, ci, którzy głoszonego słowa nie pojęli, że Paweł i w Berei głosi Boże słowo, przyszli tam i jątrzenie podjęli na nowo, podburzając tłumy i rozruchy wzniecając. Więc bracia, na wypadki dalsze nie czekając, natychmiast Pawła w drogę ku morzu wysłali. Sylas i Tymoteusz zaś tam pozostali. ci, którzy wyruszyli z Pawłem apostołem, aż do samych z nim Aten wędrowali z połem, tam wziąwszy polecenie, by wnet do nim przybyli Sylas i Tymoteusz, bez zwłoki wrócili. W Atenach. A gdy w Atenach na nich Paweł oczekiwał i się w życiu mieszkańców chodząc przypatrywał, burzył go w głębi serca widok miasta tego, wielkiemu bałwochwalstwu całkiem oddanego. A przeto w synagodze rozprawiał z Żydami i w Boga bojącymi się prozelitami. Codziennie też na rynku nawiązywał śmiało tematy dyskusyjne, z kim się tylko dało. Z filozofami miał też dyskurs niektórymi, tak epikurejskimi, jak i stoickimi. Cóż chce rzec ten nowinkarz? Z nich jedni mówili. Drudzy tak przypuszczenie swoje wyrazili. Celem jego jest obcych bogów zwiastowanie. Głosił bowiem Jezusa i zmartwychwstanie. Gdy ciekawość rozbudził, zaraz go zabrali, wiedli na Areopag i tam zapytali. Czy możemy przez ciebie być tu zapoznani? Co za nową naukę głosisz między nami? Bo jesteśmy świadomi, iż w ostatnim czasie nieznane jakieś rzeczy wkładasz w uszy nasze. O co chodzi właściwie, chcemy się dowiedzieć. A wszyscy Ateńczycy, należy powiedzieć, oraz różni przybysze, którzy tam mieszkają, czasu na nic innego tak wiele nie mają, co na nowin skwapliwe różnych rozgłaszanie lub z wielką ciekawością ich wysłuchiwanie. Mowa Pawła na Areopagu. Stanąwszy tedy Paweł do mowy wezwany, pośród Areopagu tak rzekł do zebranych. O mężowie ateńscy, z wszystkiego, co miałem możność zobaczyć u was, wnet wywnioskowałem, że was wszystkich cechuje duch religijności. Gdy bowiem szedłem patrząc na wasze świętości, znalazłem także ołtarz ku zdziwieniu memu, na którym napisano Bogu nieznanemu. Otóż to, co wy czcicie, a czego nie znacie, ja wam właśnie ogłaszam, o tym mnie słuchacie. Bóg, który świat ten stworzył z jego napełnieniem, on Pan, który w swej mocy ma niebo i ziemię, w świątyniach ręką ludzką nie mieszka wznoszonych. Nie odbiera też posług rękami czynionych, jak gdyby był w potrzebie, bo sam wszystkim życie, tchnienie i wszystko przecież rozdaje obficie. On wszystkich ludzi wywiódł z jednej krwi, by cały obszar ziemi narody wraz zamieszkiwały. Ustanowił też dla nich czasy wyznaczone i granice mieszkania dla nich przeznaczone, by Boga poszukiwać wraz usiłowali, niejako po omacku i go znajdowali. On przecież, choć niestety nie każdy to czuje, daleko od każdego z nas się nie znajduje. I niektórzy z poetów waszych tak myśleli. Z jego bowiem jesteśmy rodu, powiedzieli. Skoro więc należymy do rodziny Bożej, nie mniemajmy, że bóstwo podobne być może do złota, srebra albo kamienia martwego, wytworu sztuki czy też umysłu ludzkiego. Jeżeli Bóg prawdziwy w swej dobrotliwości pobłażał długim czasom tej nieświadomości, to wszędzie teraz wzywa i tutaj, w tej chwili, by to słysząc się ludzie wszyscy nawrócili, gdyż w mądrości swej wielkiej taki dzień zarządził, w którym będzie świat cały sprawiedliwie sądził przez męża, co do tego jest już wyznaczony. Fakt ten został tym przezeń uwierzytelniony, co gwarancję stanowi wobec wszystkich ludzi, że go z martwych swą mocą niepojętą wzbudził. Mowa o zmartwychwstaniu wielu rozśmieszyła, albowiem w ich pojęciu głupstwem wielkim była. Drudzy zaś tak mówili, chcąc go zbyć słowami. Innym razem na temat ten cię posłuchamy. I opuścił ich Paweł. Lecz się przyłączyli do niej niektórzy mężowie, którzy uwierzyli. Wśród nich byli Dionizy Areopagita, osobistość z pewnością bardzo znamienita, i niewiasta Damarys, i inni wraz z nimi. Ci wszyscy uwierzyli sercami szczerymi. Paweł w Koryncie. Widział, że więcej w mieście tym nie zdziała, zatem postanowił się udać do Koryntu z Aten. Tam spotkał Żyda z Pontu imieniem Akwila, który świeżo wraz z żoną imieniem Pryscylla przybył prosto z Italii, gdyż dekret Klaudiusza do opuszczenia Rzymu wszystkich Żydów zmuszał. Po wzajemnym poznaniu przyłączył się do nich. A że znał on rzemiosło to samo, co oni, zamieszkał u nich, gdzie razem pracowali. Wyrobem się namiotów bowiem zajmowali. Od zaraz w synagodze, co sabat rozprawiał, gdzie Żydów przekonywać i Greków się starał. Lecz kiedy z Macedonii do niego przybyli, Sylas i Tymoteusz pomocnicy mieli, Paweł oddał się całkiem nauczaniu słowa i Żydom świadectwami wciąż dowieść próbował, że Jezus jest Chrystusem. Lecz kiedy powstali i bluźniąc coraz ostrzej mu się sprzeciwiali, otrząsnąwszy swe szaty, pożegnał ich słowem: krew wasza niech na waszą będzie odtąd głowę. Nie ponoszę ja winy, wyście zawinili. Do pogan się z poselstwem udam od tej chwili. Następnie odszedł stamtąd i wstąpił po drodze do domu stojącego tuż przy synagodze, którego właścicielem był człowiek wierzący imieniem Tycjusz Justus, Boga się bojący. A Kryspus z synagogi tejże przyłożony do Pana ze swym domem został nawrócony. Liczni też Koryntianie, co słowa słuchali, garnęli się do wiary i chrzest przyjmowali. I powiedział do Pawła Pan w nocnym widzeniu: nie bój się, lecz przemawiaj wciąż w moim imieniu i nie milcz, bom jest z tobą. Nikt o żadnej porze targnąć się na ciebie i skrzywdzić cię nie może, albowiem mam w tym mieście ludu wiele więcej, pozostał tam więc jeszcze rok i 6 miesięcy i wszystkich ludzi w mieście serca skruszonego wciąż niestrudzenie słowa nauczał Bożego. Przed sądem Galiona. Gdy nastał Galio, nowy prokonsul Achai, Żydzi zgodnie przeciwko Pawłowi powstali, przed sąd go postawili i tak nań skarżyli. Ten namawia wciąż ludzi, aby Boga czcili niezgodnie z tym zupełnie, jak jest w naszym prawie. A gdy Paweł chciał usta otworzyć w tej sprawie, sam Galio się do Żydów zwracając rzekł z siłą: jeśliby tu o jakieś bezprawie chodziło, albo czyny niegodziwy, niech z was każdy wierzy, zająłbym się wnet wami, Żydzi, jak należy. Lecz skoro się o słowa i nazwy spieracie i prawo wasze własne, które dobrze znacie, sami się tym zajmijcie w myśl waszego prawa. Ja nie chcę wcale sędzią być w takowych sprawach. I kazał, by się z sądu zaraz wynosili. Wszyscy więc Sostenesa natychmiast schwycili, który był przełożonym miejskiej synagogi, i by się na nim pomścić za swój zawód srogi, przed trybunałem bili go zapamiętale. Galio się tym jednakże nie przejmował wcale. Powrót do Antiochii. Po owym wydarzeniu i jeszcze przez dni wiele mieszkał Paweł w Koryncie, głosząc prawdę śmiele, aż nastał czas rozstania z duchową rodziną, więc braci pożegnawszy do Syrii odpłynął. W Kenchrach, iż ślub uczynił, ostrzygł sobie głowę, stamtąd zaś do Efezu wyruszyli w drogę. Tam ich zostawił, sam zaś wciąż w służbie oddany, wszedłszy do synagogi, rozprawiał z Żydami. Gdy go potem prosili, by im głosił dalej i dłużej z nimi został, nie zgodził się, ale żegnając się powiedział: wrócę tutaj jeszcze, aby wam słowo głosić, jeżeli Bóg zechce. Opuściwszy więc Efes, udał się z kolei w daleką morską podróż aż do Cezarei. Wstąpiwszy, zbór pozdrowił, Panu go poruczył, następnie do Antiochii Syryjskiej wyruszył. Czas jakiś tamtejszemu poświęcił zborowi, potem znów wyruszywszy obejść postanowił krainę galacką i Frygię po kolei. Tam wszystkich pańskich uczniów umocnił w nadziei. Apollos w Efezie. Do Efezu naówczas mąż zawitał pewien, Żyd rodem z Aleksandrii, Apollos imieniem, znakomitą wymową hojnie obdarzony i w biegłej znajomości pisma wyćwiczony. Znał on już drogę pańską, więc duchem pałając, przemawiał z mocą tego wiernie nauczając, co tyczyło Jezusa, chociaż w czasie owym był dobrze zapoznany tylko z chrztem Janowym. Ten to mąż w synagodze począł mówić śmiało. I wtedy go małżeństwo zacne usłyszało, Pryscylla i Akwila. Ci go wzięli z sobą i dokładniej go z Bożą zapoznali drogą. Gdy wyraził pragnienie pójścia do Achai, bracia go zachęcili i list napisali, pisząc uczniom, aby go serdecznie przyjęli. Gdy tam przybył, pomocy tym wielkiej udzielił, co właśnie dzięki łasce Bożej uwierzyli, gdy zwalczał Żydów, którzy przeciwnie uczyli, wykazując publicznie pisma dowodami, że Jezus jest Chrystusem przez Boga posłanym. Uczniowie Jana Chrzciciela w Efezie. W tym czasie, gdy Apollos w Koryncie był czynny, Paweł obszedł okolic pobliższych wyżyny, a kiedy do Efezu na koniec zawitał, znalazł uczniów niektórych i tak ich zapytał: czy już otrzymaliście moc Ducha Świętego, gdyście wiarę wyznali? A oni do niego: że istnieje Duch Święty, nawet nic nie wiemy. Jakim chrztem więc, zapytał, jesteście ochrzczeni? Chrztem Janowym, ci na to mu odpowiedzieli. Słysząc to, wyjaśnienia Paweł im udzielił. Jan chrzcił chrztem nawrócenia tych, co doń przybyli, mówiąc ludowi, aby w tego uwierzyli, który po nim nadejdzie, to znaczy w Jezusa, wciąż oczekiwanego przez Żydów Chrystusa. Kiedy słowa takowe odeń usłyszeli, w imię Pana Jezusa wszyscy chrzest przyjęli. A gdy na owych uczniów Paweł włożył ręce, stąpił na nich Duch Święty i w jego potędze mówili językami i prorokowali. Dar ten w liczbie około 12 doznali. Paweł w Efezie. Potem był w synagodze, gdzie przez 3 miesiące prowadził wciąż z Żydami dysputy gorące. Śmiało do nich przemawiał, argumenty mnożył, by ich wszystkich przekonać o Królestwie Bożym. A kiedy się przekonać niektórzy nie dali i przy swoich twierdzeniach wciąż się upierali, bluźniąc przy tym przed ludem przeciw drodze Bożej, uznawszy, że stan taki dłużej trwać nie może, zerwał z nimi, zarządził uczniów oddzielenie i w szkole Tyrannosa uczył ich codziennie. Nauka w nowym miejscu przez 2 lata trwała i tak wciąż dobroczynny skutek wywierała, że Żydzi, jak i Grecy, co w Azji mieszkali, wszyscy słowa Pańskiego w tym czasie słuchali. Egzorcyści żydowscy. Bóg, by większy wpływ miało Pawła nauczanie, czynił przez jego ręce cuda niesłychane, tak, że gdy nawet chusty przykładano chorym, albo przepaski, które miał na ciele swoim, choroby różnorodne z nich ustępowały i duchy wychodziły złe, co ich nękały. I oto próbowali to samo powtórzyć z wędrownych egzorcystów żydowskich niektórzy. Sami Pana Jezusa imienia wzywali nad tymi, którzy złego ducha posiadali. Zaklinam was, mówili ufni rezultatu, przez Jezusa, którego Paweł głosi światu. Tak właśnie 7 synów niejakiego z Cewy, arcykapłana Żydów, czyniło bez przerwy. Zły duch im dał tymczasem niemiłą odprawę. Znam Jezusa, powiedział, i wiem, kim jest Paweł, lecz coście wy za jedni? I wtem niespodzianie człowiek, w którym był zły duch, rzuciwszy się na nich, powalił ich i pobił wszystkich tak dotkliwie, że w ucieczce z owego domu rozpaczliwej wybiegli wszyscy nadzy, mocno poranieni. O fakcie tym zostali wnet powiadomieni wszyscy Żydzi żyjący w Efezie i Grecy. I padł strach na nich wszystkich na taki stan rzeczy. I było imię Pana Jezusa wielbione. Ci, których serca wiarą zostały natchnione, przychodzili, uczynki swoje wyznawali i o nich całą prawdę szczerze ujawniali. Przybyło także ludzi skruszonych niemało, ze środowiska, które magię uprawiało. Ci swoje czarnoksięskie księgi poznosili i je potem na oczach wszystkich popalili. Obliczona ich wartość wyniosła mniej więcej denarów bitych w srebrze 50 000. Tak potężnie się słowo pańskie rozrastało i wciąż się w tym pogańskim kraju umacniało. Plany Pawła. Po tych wypadkach Paweł skłonił się ku temu, aby w podróż wyruszyć do Jeruzalemu drogą przez Macedonię, a potem Achaję. Gdy tam będę, powiedział, Rzym mi pozostaje. Muszę go też zobaczyć i to w plany wliczyć. Kazał więc, by dwaj bracia, jego pomocnicy, Tymoteusz i Erast, zaraz wyruszyli i go do Macedonii obaj uprzedzili. Po tym, gdy obu braci przed sobą wyprawił, sam w Azji pozostawszy jakiś czas zabawił. Rozruchy w Efezie. W tym to mniej więcej czasie wrzawa niebywała z powodu drogi pańskiej w Efezie powstała. Pewien złotnik w tym mieście, Demetriusz imieniem, zapewniał rzemieślnikom stałe zatrudnienie i co najistotniejsze dochód znakomity przy wyrobie świątynek srebrnych Artemidy. Ten zgromadził ich razem, a przy tym też posłał po innych pracowników takiego rzemiosła i rzekł wtedy Mężowie, dobrze wiecie sami, że to z tego rzemiosła dobrobyt nasz mamy. Widzicie i słyszycie też, co wieść nam niesie, że ten Paweł swą mową nie tylko w Efezie, lecz prawie w całej Azji ferment wielki wzbudził. Namówił i pozyskał wielką liczbę ludzi, mówiąc im, że żadnymi nie są ci bogami, którzy są uczynieni ludzkimi rękami. Więc nam niebezpieczeństwo stąd zagraża wielkie, że wnet nasze rzemiosło pójdzie w poniewierkę. Ryzykiem jest świątynia również zagrożona, Artemidzie bogini wielkiej poświęcona, że będzie wobec ludzi za nic poczytana, a ta, która czcią wielką wciąż jest otaczana, nie tylko w samej Azji, lecz i w całym świecie, może zostać odarta z majestatu przecież. Na te słowa w gniew padli i krzycząc mówili Wielka jest Artemida Efeska! Po chwili całe się miasto wielką napełniło wrzawą. Zaraz też do teatru wyruszyli ławą, bo im się cała sprawa wydała niebłaha. Pochwyciwszy Gajusa oraz Arystarcha, dwóch uczniów z Macedonii pochodzących, którzy wszędzie towarzyszyli Pawłowi w podróży. Paweł w tłum zgromadzony wejść już był gotowy. Lecz uczniowie wzbronili mu zamiar takowy. A nawet azjarchowie życzliwi niektórzy, widząc, jak niebezpiecznie tłum się cały wzburzył, przez posłów go prosili, by nie ryzykował i pójście do teatru koniecznie odwołał. Tam zaś wszyscy krzyczeli, jeden przez drugiego, bo nikt nie utrzymywał porządku żadnego. Wręcz się ludzie w większości nie orientowali, z jakiego się powodu w ogóle zebrali. Wypchnięto Aleksandra z tłumu w pewnej chwili. To Żydzi go wysunąć na front umyślili. Aleksander zaś ręki, dawszy znak skinieniem, chciał coś rzec przed ludem na usprawiedliwienie. Gdy jednak, że jest Żydem, z wyglądu poznali, krzyk wielki jednocześnie z wszystkich ust wydali. Wielka jest Artemida Efeska, bogini, który trwał nieustannie prawie 2 godziny. A gdy uśmierzył miejski pisarz tłum zburzony, rzekł: mężowie Efescy, któż nie jest świadomy, że miasto Efes stróżem wiernym jest świątyni wzniesionej Artemidzie, czcigodnej bogini, i posągu jej, który spadł tu prosto z nieba? Temu żadnym sposobem zaprzeczyć się nie da. Dlatego trzeba, byście się uspokoili i w żadnym swym uczynku pochopni nie byli. Albowiem tych tu mężów przywiedliście obu bez najmniejszego przecież z ich strony powodu, którzy świętokradcami wcale się nie stali i na naszą boginię bluźnierstw nie rzucali. A jeżeli Demetriusz z wyrobów swych znany i wszyscy, którzy jego cechu są członkami, jakiekolwiek zarzuty przeciw komuś mają, to się przecież na rynku sądy odbywają. Są też prokonsulowie, co się tym zajmują. Tam niech jedni na drugich skargi swe kierują. A jeżeli wyżądać czegoś więcej chcecie, będzie załatwione. Pewni być możecie, lecz na zebraniu prawnie w tym celu zwołanym. Na niebezpieczeństwo się bowiem narażamy, oskarżenia nas o te rozruchy dzisiejsze. Albowiem tu nie widać przyczyny najmniejszej, którą usprawiedliwić moglibyśmy śmiało dzisiejsze zbiegowisko, które tu powstało. Wygłosiwszy w teatrze takie przemówienie, pisarz miejski rozwiązał owo zgromadzenie. Paweł w Macedonii, Grecji i Troadzie. Gdy rozruchy ustały, Paweł uczniów zwołał i wszystkich napomniawszy, otuchy im dodał. Potem, gdy ich pożegnał i panu poruczył, w podróż do Macedonii daleką wyruszył. Przemierzył zgodnie z planem wszystkie owe strony, w napomnień i pociechy słowach niestrudzony, aż na koniec się w Grecji wśród braci pojawił i tam przez 3 miesiące kolejno zabawił. Potem chciał się do Syrii okrętem przeprawić, lecz że Żydzi uknuli spisek, by go zgładzić, przez Macedonię drogę powrotną wytyczył. W drodze mu zaś do samej Azji towarzyszył Sopater, syn Pyrrusa, rodem Bereanin, Arystarch i Sekundus, Tesaloniczanie, Gajus też z miasta Derbe oraz Tymoteusz i wreszcie 2 Azjaci, Tychik i Trofimus. ci mężowie się w drogę przed nami udali i na nas do Trojady przybywszy czekali. Przez nas kroki, by płynąć z Filippi okrętem, aż po święcie Przaśników zostały podjęte. Po dniach pięciu już u nich w Trojadzie byliśmy, gdzie następnych dni siedem wspólnie spędziliśmy. Pożegnanie w Troadzie. Gdyśmy się po sabacie w pierwszym dniu zebrali, byśmy według zwyczaju wspólnie chleb łamali, Paweł, który nazajutrz miał wyruszyć w drogę, mówiąc do nich, przedłużył do północy mowę. A wiele lamp płonęło na piętrze w tej sali, gdzieśmy razem zebrani przemowy słuchali. Tam też pewien młodzieniec, Eutych imieniem, siedział senny na oknie, walcząc ze znużeniem. Aż nagle w czasie Pawła długiego wykładu, zmożony snem, z trzeciego piętra runął na dół. Zaraz go podniesiono. Niestety martwego. Lecz Paweł, zszedłszy na dół, wnet przypadł do niego, a wziąwszy go w ramiona, rzekł po chwili z siłą. Nie trwóżcie się, albowiem życie weń wróciło. Po wypadku tym wrócił na górę do domu, łamał chleb i spożywał i, potrzeb świadomy, nauczał jeszcze długo, bo aż do świtania. Po czym w drogę wyruszył wprost z miejsca zebrania. Młodzieńca zaś żywego wnet przyprowadzili, z czego się tam zebrani niezmiernie cieszyli. Podróż do Miletu. My zaś wcześniej na okręt w Trojadzie wsiedliśmy i stąd do miasta Assos wnet odpłynęliśmy. Mieliśmy z tego portu zabrać Pawła potem, bo zarządził, że sam tam pójdzie na piechotę. Spotkaliśmy się w Assos zgodnie z ustaleniem i razem przybyliśmy z nim do Mityleny. Stamtąd również okrętem w podróż ruszyliśmy i nazajutrz naprzeciw Chios się znaleźliśmy. W dniu następnym nasz okręt do Samos zawinął i byliśmy w Milecie, gdy dzień dalszy minął. Gdyż Paweł postanowił celowo w tym czasie ominąć miasto Efes leżące na trasie, bo choć przez to pominął zbór efeskich braci, śpiesząc się nie mógł dłużej w Azji czasu tracić, by, jeśli to możliwe, spełnić swe pragnienie i w dzień pięćdziesiątnicy być w Jeruzalemie. Pożegnanie Pawła ze starszyzną efeską. Z Miletu więc do zboru posłał efeskiego i wezwał braci starszych, by przyszli do niego. A gdy przyszli, rzekł do nich: wiecie, bracia mili, jakim wciąż wśród was byłem już od pierwszej chwili, w której stanąłem w Azji. Jak Panu służyłem, z całą pokorą wśród łez, które uroniłem, i doświadczeń, których mi Żydzi przysparzali, kiedy na mnie zasadzki swoje urządzali. Jak się od zwiastowania wam nie uchylałem, wszystkiego, w czym pożytek dla was dostrzegałem. Jak w tym nie polegając na człowieka względzie, uczyłem was publicznie i po domach wszędzie, zachęcając zarówno Żydów, jak i Greków do poniechania dotąd popełnianych grzechów, aby do Boga sercem swym się nawrócili oraz w Pana naszego Jezusa wierzyli. A oto teraz idę duchem ponaglany, wprost do Jeruzalemu, na niepewność zdany. Co mnie tam może spotkać, oprócz upewnienia, że mnie więzy czekają tam i utrapienia, o czym w każdym kolejnym mieście napotkanym wciąż przez Ducha Świętego jestem zapewniany. Wszakże bynajmniej mnie to wszystko nie przeraża, bo życia ponad miarę mego nie poważam, bylebym tylko biegu dokonał mojego oraz posługiwania mi powierzonego z łaski Pana Jezusa, aby wciąż w pokorze świadczyć o Ewangelii wielkiej łaski Bożej. A oto teraz, bracia, pewien jestem tego, że już więcej oblicza nie ujrzycie mego. Wy wszyscy, pośród których aż dotąd bywałem i wśród których Królestwo Boże zwiastowałem. Oświadczam dziś przed wami z tej właśnie przyczyny, że nie jestem bynajmniej krwi niczyjej winny, bo się nie uchylałem w żadnej zgoła porze od głoszenia wam wiernie całej Rady Bożej. Uważajcie więc, bracia, by nie doznać szkody, pilnując siebie samych, jak i całej trzody, wśród której was Duch Święty, jak to wiecie sami, w tym celu postanowił wszystkich biskupami, abyście wiernie paśli zbór Boga żywego, który nabył krwią własną, to jest Syna swego. Wiem ci ja, że po moim odejściu na stałe wejdą między was wilki drapieżne zuchwałe, nie oszczędzając trzody. To jeszcze wam powiem, że z pomiędzy was samych powstaną mężowie, którzy swą oszukańczą i przewrotną mową zechcą uczniów niechybnie pociągnąć za sobą. I dlatego czuwajcie, stale pamiętając, że o wasze duchowe dobro zabiegając ze łzami w dzień i w nocy przez 3 lata całe napominać każdego z was nie przestawałem. A teraz, bracia mili, polecam was Bogu, jak też pełnemu łaski wielkiej Jego słowu, które ma moc zbudować naukami swymi i dać wieczne dziedzictwo z wszystkimi świętymi. Nie pożądałem nigdy, jak wśród braci żyję, ni srebra, ni też złota, ni szaty niczyjej. Sami wiecie, że ręce te wciąż pracowały i na moje potrzeby własne zarabiały i tych też braci, którzy przy mnie się znajdują. W tym wszystkim pokazałem wam, że tak pracując należy na rzecz słabych ze swych dóbr poświęcać, jak też na słowa Pana Jezusa pamiętać, które On sam w znamiennym wypowiedział zdaniu. Więcej szczęścia w dawaniu jest, niżeli w braniu. A kiedy to powiedział, upadł na kolana i modlił się wraz z nimi wszystkimi do Pana. Na ten czas wszyscy płaczem wielkim wybuchnęli, wnet rzucać się Pawłowi na szyję poczęli i go pocałowaniem żegnali wzruszeni, najbardziej przez te jego słowa przygnębieni, że go już nie zobaczą nigdy od tej chwili. Potem razem na statek go odprowadzili.
Oh,
Koniec działalności Pawła, uwięzienie. Od Miletu do Tyru. Po rozstaniu się z nimi wnet odpłynęliśmy i kursem bezpośrednim do Kos przybyliśmy. Nazajutrz zaś do Rodos, a stąd do Patary. Znaleźliśmy tam okręt wiozący towary, płynący do Fenicji, a zatem wsiedliśmy i wkrótce w dalszą podróż nim odpłynęliśmy. Kiedy zaś Cypr na trasie został dostrzeżony, minęliśmy go z lewej zostawiając strony, aż nasz okręt ku brzegom Syrii skierowany wpłynął do Tyru, gdzie miał być rozładowany. Na ląd zeszedłszy uczniów tam odszukaliśmy i pośród nich przez 7 dni pozostaliśmy. A niektórzy z nich w ducha mówili natchnieniu, radząc, by Paweł nie szedł do Jeruzalemu. Lecz po dni tych upływie w drogę ruszyliśmy, a wszyscy bracia, których tam odwiedziliśmy, wraz z żonami i dziećmi nam towarzyszyli i aż nad samo morze za miasto przybyli. Na wybrzeżu padliśmy wszyscy na kolana, udając się w gorącej modlitwie do Pana. A na koniec wzajemnie się pożegnaliśmy i tam się ostatecznie wszyscy rozstaliśmy. Myśmy na pokład statku naszego wstąpili, oni natomiast do swych domów powrócili. Cezarei. Kiedy naszą żeglugę niemal kończyliśmy, jeszcze do Ptolemajdy z Tyru przybyliśmy, a pozdrowiwszy braci, którzy tam mieszkali, wszyscyśmy przez dzień jeden wśród nich pozostali. Wyruszywszy nazajutrz, przyszliśmy z kolei do innego morskiego portu Cezarei. Mieszkał tam Filip, diakon i ewangelista, jeden z 7, a zatem opuściwszy przystań, wstąpiliśmy do niego, zostając w gościnie. A miał on 4 córki, panny, prorokinie. A gdyśmy tam przez dłuższy czas mieszkali z nimi, oto jeden z proroków przybył z ludzkiej ziemi imieniem Agabus. A gdy się u nas zjawił, co Pawła oczekuje, w ten sposób przedstawił. Ręce i nogi związał pasem odeń wziętym i rzekł tak powiązany. To mówi Duch Święty. Wkrótce męża, którego ten pas jest własnością, Żydzi w Jeruzalemie pojmają z pewnością. A gdy już przez nich będzie tak oto związany, zostanie w ręce pogan niechybnie wydany. A gdy prorocze słowa te usłyszeliśmy, tak my, jak i miejscowi bracia prosiliśmy, by nie szedł na swą zgubę do Jeruzalemu. Lecz się zdecydowanie Paweł oparł temu. Cóż czynicie, powiedział, dlaczego płaczecie i serce mi ranicie? Nie boję się przecież ani związania, ani nawet uśmiercenia w Jeruzalem dla Pana Jezusa imienia. Nie zdoławszy przekonać go, ustąpiliśmy. Niechaj więc wola Pańska dzieje się, rzekliśmy. W Jeruzalemie. Potem przygotowawszy wszystko do podróży, szliśmy do Jeruzalem, zaś bracia niektórzy, uczniowie z Cezarei, nam towarzyszyli. Ci do dawnego ucznia nas zaprowadzili, niejakiego Mnazona z Cypru, z tej przyczyny, że u niego skorzystać możemy z gościny. gdy do Jeruzalemu w końcu przybyliśmy, radośnie tam przez braci przyjęci byliśmy. Wysiłki Pawła w celu uspokojenia judeochrześcijan. Następnego dnia Paweł udał się wraz z nami do Jakuba Mniejszego, gdzie byli zebrani wszyscy starsi, co w zborze miejscowym służyli. Tam zaczął im po krótkiej powitania chwili wykładać szczegółowo, jak wiele dobrego Bóg uczynił poganom przez posługę Jego. A gdy to sprawozdanie oni usłyszeli, wielbili Boga za to i Mu powiedzieli: widzisz, bracie, co dotąd tu się dokonało. Ile tysięcy Żydów do wiary przystało, a wszyscy się zakonu gorliwie trzymają. O tobie jednak drudzy im opowiadają, że Żydów, co są pośród pogan rozproszeni, odwodzisz od Mojżesza naukami swymi, mówiąc, aby swych dzieci nie obrzezywali i żydowskich zwyczajów nie zachowywali. Co tu począć? Musimy działać z ostrożnością, albowiem, że przyszedłeś, usłyszą z pewnością. Zrób więc tak, jak radzimy, by spokojni byli. Mamy tu czterech mężów, którzy ślub złożyli. Weź ich i oczyszczeniu poddaj się wraz z nimi, potem na zakończenie okaż się w świątyni. Koszt pokryć za każdego też radzimy tobie, aby mogli w myśl prawa głowy ostrzyć sobie. Wtedy dobre świadectwo wszyscy będą mieli, że we wszystkim, cokolwiek o tobie słyszeli, nie tylko rzeźbła prawdy nie ma najmniejszego, lecz że i ty sam prawa przestrzegasz Bożego. Co zaś się tyczy pogan, którzy uwierzyli, tośmy im już w przesłanym piśmie zalecili, aby się wstrzymywali dla dobra wspólnego od pokarmu w ofierze bożkom złożonego, od krwi, od mięsa wszelkich stworzeń uduszonych i od czynów nierządu tak rozpowszechnionych. Wziął więc Paweł tych mężów, nazajutrz wraz z nimi poddał się oczyszczeniu i wszedł do świątyni, zgłaszając zakończenie dni ich oczyszczenia i czas za każdego z nich ofiary złożenia. Rozruchy w Jeruzalemie i uwięzienie Pawła. Lecz gdy się te dni siedem ku końcowi miały, sprawy całkiem przeciwny kierunek obrały. Bo oto Żydzi, którzy z Azji tu przybyli, ujrzawszy go w świątyni, cały tłum wzburzyli, a następnie się z krzykiem na niego porwali. Mężowie izraelscy, na pomoc! Wołali. Oto człowiek, co przeciw ludowi całemu, przeciwko zakonowi oraz miejscu temu, wszędzie wszystkich naucza słowy przewrotnymi, a ponadto wprowadził Greków do świątyni, więc zbezcześcił to święte miejsce w tejże chwili. Istotnie przedtem Pawła w mieście zobaczyli, a że Trofim z Efezu był naówczas przy nim, sądzili, że wprowadził go też do świątyni. Od takich wiadomości wnet miasto zawrzało i ludu zbiegowisko ogromne powstało. A pochwyciwszy Pawła, wrogowie zaciekli, poza obręb świątyni brutalnie go wlekli. Natychmiast też świątyni drzwi pozamykali. Lecz w czasie, gdy go zabić już się szykowali, do trybuna kohorty doszło doniesienie, że cały Jeruzalem wrze wielkim wzburzeniem. Natychmiast zatem wziąwszy z sobą oddział zbrojnych, żołnierzy i setników, pobiegł na dół do nich. Ci, ujrzawszy, że trybun nadbiega z oddali, wraz z jego żołnierzami Pawła bić przestali. Wówczas trybun się zbliżył. Niezorientowany, pojmał go i skuć kazał dwoma łańcuchami, po czym się dopytywał wobec tłumu ludzi, kim jest i co uczynił, że gniew taki wzbudził. W tłumie zaś owym krzyczał jeden przez drugiego. Gdy się jednak dowiedzieć nie mógł nic pewnego, z powodu zgiełku, jaki bez przerwy czyniono, rozkazał, by do twierdzy go zaprowadzono. Gdy się znalazł przy schodach, wnet doszło do tego, że żołnierze prąc naprzód wśród tłumu wrogiego i jego wzmagającej się natarczywości, musieli na bezpiecznej nieść go wysokości, bo tłum ludzki szedł za nim i napierał stale, wciąż wołając: zabij go! Podniecenia szale. Gdy się u bramy twierdzy wreszcie znaleziono, rzekł Paweł do trybuna, nim go wprowadzono: chciałbym ci coś powiedzieć, ale czy wypada? Rzekł ten: to ty językiem greckim umiesz władać? A zatem ty nie jesteś tym Egipcjaninem, co niedawno podburzał swym słowem i czynem, aż w końcu na pustynię wywiódł ochotników, 4000 wiernych mu Sykaryjczyków? Ja jestem Żydem z Tarsu, rzekł Paweł do niego, obywatelem miasta w Cylicji Znacznego. Proszę ciebie, pozwól mi przemówić do ludzi. Gdy pozwolił, gdyż respekt dla siebie w nim wzbudził, Paweł, stojąc na schodach, przez wszystkich widziany, skinął ręką na cały lud przed nim zebrany. A kiedy już zapadło głębokie milczenie, tak zaczął po hebrajsku swoje przemówienie. Mowa Pawła do Żydów. O uwagę was proszę, bracia i ojcowie. Posłuchajcie, co w mojej obronie wam powiem. Jeszcze bardziej ścichli na dźwięk hebrajskiej mowy, więc Paweł ciągnął dalej, mówiąc tymi słowy: jestem Żydem w Cylicji urodzonym w Tarsie, jednakowoż w tym mieście we właściwym czasie u stóp się Gamaliela bracia wychowałem. Tu pod jego kierunkiem również odebrałem staranne wykształcenie w zakonie ojczystym. Podobnie też, jak dzisiaj wy służycie wszyscy, gorliwie memu Bogu służyć się starałem. Aż na śmierć w gniewie drogę tę prześladowałem, wiążąc i wtrącając jej wiernych zwolenników i mężczyzn i kobiety do więzieni bez liku, zarówno arcykapłan, jak starszyzna cała, świadczyć może, że sprawa tak się właśnie miała. Od nich także do braci listy otrzymałem i wnet się do Damaszku z zamiarem udałem rychłego tych, co tam też byli uwięzienia, i do Jeruzalemu ich przyprowadzenia, aby mogli być tutaj ukarani srodze. I stało się, gdy byłem z poselstwem tym w drodze i gdy się do samego Damaszku zbliżałem, że wtem koło południa olśniony zostałem światłością wielką z nieba i padłem na ziemię. I głos też usłyszałem z rosnącym zdumieniem. Saulu, Saulu, rzekł głos mówiącego, czemu mnie prześladujesz? do dnia dzisiejszego? A ja odpowiedziałem: Kto ty jesteś, Panie? Jam Jezus z Nazaretu jest, rzekł na pytanie, którego ty bez przerwy prześladujesz, srodze. Towarzysze, co ze mną razem byli w drodze, wszyscy światłość niezwykłą tak samo widzieli, lecz głosu, który ze mną mówił, nie słyszeli. Więc rzekłem: Co mam czynić, Panie? Pragnę wiedzieć. Wstań i idź do Damaszku, rzekł Pan w odpowiedzi. Tam ci wszystko powiedzą, co masz teraz czynić. Stwierdziwszy, że oczami nic nie widzę swymi, blaskiem owej światłości z nieba porażony, przyszedłem do Damaszku za rękę wiedziony przez mężów w tej podróży mi towarzyszących. Mąż pewien według prawa pobożnie żyjący, imieniem Ananiasz, o którym wydawali świadectwo dobre Żydzi, którzy tam mieszkali, przyszedł naówczas do mnie, stanął przy mnie, po czym rzekł: Saulu, mój bracie, przejrzyj już na oczy. I ja w tej samej chwili na oczy przejrzałem. A kiedy zaraz potem na niego spojrzałem, rzekł: Bóg praojców naszych wybrać ciebie raczył, byś poznał wolę jego, a też cię przeznaczył, abyś ujrzeć w swym życiu mógł sprawiedliwego i osobiście również głos usłyszeć jego, bo będziesz świadkiem wobec każdego człowieka w tym, coś widział i słyszał. Dlaczego więc zwlekasz? Powstań i daj się ochrzcić i z grzechów brzemienia obmyj się zaraz jego wzywając imienia. A gdy do Jeruzalem miasta powróciłem i się w pańskiej świątyni gorliwie modliłem, stało się, że popadłem naraz w zachwycenie i go ujrzałem, jak mi dawał polecenie. Śpiesz się i szybko uchodź stąd z Jeruzalemu, świadectwu bowiem o mnie nie uwierzą twemu. A ja odpowiedziałem: Oni znają, Panie, i dobrze pamiętają me postępowanie, że w więzieniach wierzących w ciebie zamykałem i ich po synagogach biczować kazałem. A kiedy przelewano tutaj krew Szczepana, twego świadka wiernego, historia to znana, ja również przy tym byłem i to pochwalałem, a nawet szat zabójców jego pilnowałem. I rzekł: Jaka mnie dalej oczekuje droga? Idź, bowiem ja daleko poślę cię do pogan. Paweł korzysta z praw obywatela rzymskiego. i aż do tego słowa w ciszy go słuchali. Lecz potem rozwścieczeni głośno zawołali: zgładź go z ziemi natychmiast, bowiem się nie godzi, by taki jak on człowiek żył i po niej chodził. Gdy oni tak krzyczeli, szatami miotali i piaskiem nieustannie w powietrze ciskali, trybun wieść go do twierdzy kazał na badanie, by zeń prawdę wydobyć poprzez biczowanie. Chciał się bowiem dowiedzieć, jakie są przyczyny krzyku przeciwko niemu, czy jest temu winny. A kiedy rzemieniami już go przywiązano i się do biczowania przygotowywano, rzekł Paweł do setnika obok stojącego: czy wolno wam, i to bez wyroku ważnego, chłostać obywatela rzymskiego biciami? Usłyszawszy to, setnik, wielce tym zmieszany, natychmiast do trybuna przystąpił i rzecze: co chcesz czynić? Mąż ten jest Rzymianinem przecież. Trybun podszedł, by sprawdzić tę wieść osobiście, i powiedział do niego: czy ty rzeczywiście obywatelem rzymskim jesteś, jak podajesz? Na to Paweł twierdząco odpowiedział: tak jest. Ja to obywatelstwo, rzekł trybun, w przeszłości nabyłem za pieniądze ogromnej wartości. Ja w tej sprawie, rzekł Paweł, starani nie czyniłem, bo się obywatelem rzymskim urodziłem. Na taki obrót sprawy zaraz odstąpili ci, co do badania go wyznaczeni byli. I trybun zląkł się, widząc, że jego w tym wina, że bez sądu rozkazał związać Rzymianina. Chciał nazajutrz dokładnie dowiedzieć się tego, o co go Żydzi skarżą, więc zdjął więzy z niego i kazał, aby zeszli się arcykapłani i wszyscy do najwyższej rady zaliczani. A kiedy już gotowi byli do rozprawy, wyprowadził też Pawła i przed nimi stawił. Przed Sanhedrynem. Dopuszczony do głosu, Paweł spojrzał śmiało na grono Sanhedrynu, które się zebrało, i rzekł: mężowie bracia, jest moim pragnieniem oświadczyć wam, że z czystym zupełnie sumieniem aż do dnia dzisiejszego wciąż służyłem Bogu. Arcykapłan Ananiasz, nastawiony wrogo, kazał go w twarz uderzyć tym, co stali przy nim. Co gdy Paweł usłyszał, rzekł doń słowy tymi: uderzy ciebie Bóg sam, ściano pobielana. Zasiadłeś, by mnie sądzić w myśl zakonu Pana, a obecnie mnie każesz bić wbrew zakonowi? Ty złorzeczysz Bożemu arcykapłanowi, powiedzieli ci, którzy stali obok niego. A Paweł rzekł: o bracia, nie wiedziałem tego, że to jest arcykapłan. Jest mi bowiem znane przykazanie w zakonie Bożym napisane: przełożonemu, który twój lud ma w swej pieczy, w żadnych okolicznościach nie będziesz złorzeczyć. Paweł, stwierdziwszy, że ci, którzy się zebrali, dwa przeciwne stronnictwa reprezentowali, frakcje Saduceuszów i Faryzeuszów, donośnie, by do wszystkich dotarło to uszów, zawołał przed radą: o bracia, rzec wam muszę, że jestem od młodości swej faryzeuszem, synem z faryzeuszy również narodzonym. I z powodu nadziei jestem tu sądzony, i wiary w zmartwychwstanie. Wraz z tymi słowami spór wielki powstał między faryzeuszami i saduceuszami, co w końcu sprawiło, że się owo zebranie liczne rozdwoiło. Według saduceuszów nie ma zmartwychwstania, ni anioła, ni ducha, lecz innego zdania są faryzeusze. Ci wiarę posiadają i w równym stopniu jedno i drugie uznają. Powstała wielka wrzawa, tak się każdy burzył. A się z uczonych w piśmie zerwali niektórzy, co się w faryzeuszu w gronie znajdowali. Ci spór wiodąc zawzięty wraz wykrzykiwali. Nie znajdujemy w tym tu człowieku nic złego. Być może duch lub anioł przemówił do niego. Gdy spór rozgorzał wielki wokoło tej sprawy, trybun kazał żołnierzom z rosnącej obawy, by Pawła między sobą wnet nie rozszarpali, by zeszli, czym prędzej go spośród nich wyrwali i zawiedli do twierdzy, dając nań baczenie. Zaraz następnej nocy Paweł miał widzenie. Pan mu się ukazał i rzekł tymi słowami: odwagi, gdyż mam dalsze względem ciebie plany, bo jak o mnie świadczyłeś tu w Jerozolimie, tak musisz jeszcze świadczyć i w dalekim Rzymie. Sprzysiężenie Żydów przeciwko Pawłowi. Kiedy tylko dzień nastał, Żydzi się zebrali i zgodnie pod przysięgą się zobowiązali, że odtąd nic nie zjedzą i nic nie wypiją, dopóki własnoręcznie Pawła nie zabiją. W sprzysiężeniu, które się wówczas zawiązało, ponad 40 mężów chętny udział brało. Ci do arcykapłanów i starszych przybyli i rzekli im: z nas wszyscy przysięgę złożyli, że dopóty niczego do ust nie weźmiemy, dopóki wreszcie Pawła wraz nie zabijemy. Więc wy wraz z Sanhedrynem obecnie działajcie i usilnie trybuna skłonić się starajcie, by go do was sprowadził, niby dla lepszego zbadania jego sprawy, bardziej dokładnego. My zaś, zanim się zbliży, będzie w drodze jeszcze, jesteśmy już gotowi zabić go nareszcie. A gdy o tym dowiedział się Pawła siostrzeniec, że Żydzi zawiązali tajne sprzysiężenie, wnet przybył, wszedł do twierdzy i dał znać Pawłowi. Paweł zaś to przekazał zaraz setnikowi. Przywołał z nich jednego i tak rzekł do niego: proszę, byś do trybuna wiódł młodzieńca tego, bo ma mu coś oznajmić. Ten więc go przywołał, przyszedł z nim do trybuna i mu zameldował: więzień Paweł wezwał mnie i prośbę wyraził, bym do ciebie młodzieńca tego zaprowadził, albowiem ma on tobie coś do powiedzenia. Trybun dla dyskretnego się z nim rozmówienia, ująwszy go za rękę, odszedł z nim na stronę i spytał: co chcesz rzec, by było mi wiadome? Żydzi plan obmyślili, rzekł ten w odpowiedzi, o którego szczegółach pragnę cię uprzedzić. Chcą cię prosić, byś jutro przyprowadził Pawła przed Radę Sanhedrynu. Jego bowiem sprawa bardziej dokładnych badań wymaga rzekomo. Ale ty ich nie słuchaj, albowiem wiadomo, że ci wszyscy mężowie zdradziecko działają i więcej niż 40 na niego czyhają. związali się przysięgą. Nie jedzą, nie piją do czasu, kiedy Pawła w końcu nie zabiją. A teraz ustawicznie w pogotowiu trwają i na Twe zezwolenie jedynie czekają. Rzekł trybun młodzieńcowi, zanim go odprawił. Nie mów tego nikomu, coś mi tu wyjawił. Paweł w Cezarei. Następnie dwóch setników przywołał bez zwłoki i rzekł im: przygotujcie na tę noc do drogi do miasta Cezarea oddział 200 pieszych, jezdnych 70, a z nimi niech śpieszy również 200 żołnierzy w oszczep uzbrojonych. Wymarsz jest na godzinę trzecią wyznaczony. Kazał zwierzęta juczne również przygotować i na nich do Feliksa Pawła transportować. Tak pilnie, by namiestnik ujrzał go całego. List przy tym takiej treści napisał do niego. Klaudiusz Lizjasz, dowódca, najdostojniejszemu namiestnikowi Rzymu wielkiej czcigodnemu, Feliksowi przesyła szczere pozdrowienia. Taką to sprawę daję ci do rozpatrzenia. Tego człowieka Żydzi w świątyni pojmali, a kiedy go następnie zabić zamierzali, natychmiast na bezprawie zareagowałem i nadbiegłszy tam z wojskiem, z rąk ich go wyrwałem, dowiedziawszy się przy tym, że jest Rzymianinem. Męża tego stawiłem przed ich Sanhedrynem, aby się tam dowiedzieć, co mu zarzucają. Stwierdzam, że go o rzeczy sporne oskarżają, dotyczące ich prawa, lecz w tych oskarżeniach nie podlega nic karze śmierci lub więzienia. A gdy mi potajemnie o tym doniesiono, że zasadzkę na męża tego uczyniono, natychmiast go do ciebie z wojskiem wyprawiłem. Oskarżycieli jego zaś powiadomiłem, by się wszyscy w tej sprawie do ciebie zgłosili i skargi przeciw niemu tobie przedłożyli. Żołnierze w myśl rozkazu wzięli Pawła w nocy i przyprowadzili do Antipatris, po czym do twierdzy się z powrotem nazajutrz udali, jeźdźców zostawiwszy, by dalej z nim jechali. Ci, gdy do Cezarei nareszcie przybyli, zaraz u namiestnika wszyscy się stawili, list mu oddali oraz przekazali Pawła. A gdy z listu wyczytał, co to jest za sprawa, zapytał, z jakiej więzień pochodzi prowincji. A gdy mu odpowiedział Paweł, że z Cylicji, rzekł: wkrótce cię przesłucham, jak się sprawy mają, lecz wtedy, gdy ci przyjdą, co się oskarżają. Żołnierzom zaś rozkazał, by do czasu tego strzeżony był w pretorium Heroda Wielkiego, przed Trybunałem Feliksa. I przyjechał po 5 dniach z Jerozolimy arcykapłan Ananiasz z kilkoma starszymi i z niejakim Tertullem, ich prawnym rzecznikiem, by na Pawła przed samym skarżyć namiestnikiem. A gdy go tam wezwano, Tertullus się zgłosił i taką oskarżenia przemowę wygłosił. Dzięki Tobie w zupełnym żyjemy pokoju, dzięki Twej przezorności nie tkwimy w zastoju, bo się wiele zmieniło i zmieniać się będzie dla dobra ludu tego, o czym wciąż i wszędzie, o dostojny Feliksie, z wdzięcznością myślimy. Lecz aby Cię zbyt długo nie trudzić, prosimy, byś nas raczył posłuchać tylko chwilę małą. Człowiek ten, stwierdziliśmy, jest wielką zakałą, gdyż roznosi zarazę, niepokoje sieje i to wśród wszystkich Żydów na świecie się dzieje. W sekcie Nazarejczyków jako wódz jej słynie, a nawet usiłował zbezcześcić świątynię, więc go jako przestępcę wreszcie ujęliśmy i sądzić według prawa naszego chcieliśmy. Lecz trybun Lizjasz z wojskiem ten nasz sąd przerwali. Nadbiegli i go siłą z naszych rąk wyrwali, nakazując tym wszystkim, co go oskarżali, aby się z zarzutami do ciebie udali. Zresztą, gdy przesłuchaniu poddasz męża tego, o co go oskarżamy, dowiesz się od niego. Również Żydzi, co na tym przesłuchaniu byli, że sprawa tak wygląda, zgodnie potwierdzili. Gdy namiestnik skinieniem wezwał go do mowy, Paweł w te na zarzuty odpowiedział słowy. Wiem o tym, że ten naród sądzisz lat niemało, dlatego w swej obronie będę mówił śmiało. Przybyłem nie więcej jak 12 dni temu, aby oddać cześć Bogu do Jeruzalemu. Fakt ten łatwo być może przez ciebie sprawdzony. Nie zostałem w tym czasie przez nich pochwycony, ani na spieraniu się z kimkolwiek w świątyni, ani na podburzaniu mowami moimi, czy to po synagogach, czy gdziekolwiek w mieście, i nie mogą ci tego udowodnić wreszcie, o co mnie teraz tutaj wszyscy oskarżają. To jednak uroczyście przed tobą wyznaję, że Bogu Ojczystemu służę wciąż gorliwie, według drogi nazwanej sektą pogardliwie, wierząc mocno w to wszystko, co jest napisane w prawie i u proroków i jest dobrze znane. Mam też w Bogu nadzieję i oni też mają, że choć mnie pomimo tego tutaj oskarżają, że w ostatecznym czasie z pewnością nastanie sprawiedliwych i grzesznych ludzi zmartwychwstanie. A przy tym sam w mym życiu staram się niezmiennie, usilnie zabiegając, by moje sumienie wobec Boga i ludzi było zawsze czyste. Po latach tu przybyłem w tym celu zaiste, aby przynieść jałmużny narodowi memu i ofiary me złożyć Bogu Najwyższemu. Lecz w świątyni spotkali mnie oczyszczonego, bez tłumu tam i zgiełku przebywającego, niektórzy Żydzi z Azji. I ci oczywiście powinni tu przed Tobą stanąć osobiście, jeśli jakieś zarzuty przeciwko mnie mają, lub niech mnie ci obecni tutaj oskarżają, jeśli we mnie znaleźli jakąkolwiek winę, gdy mi jakiś przestępca stał przed Sanhedrynem. Chyba tylko ten okrzyk, jaki tam wydałem, gdy stojąc między nimi głośno zawołałem: sądzicie mnie tu dzisiaj z powodu wyznania, że przyszłego umarłych czekam zmartwychwstania. Feliks odkłada sprawę. Feliks, dokładnie z drogą pańską zapoznany, odroczył całą sprawę na później słowami: rozstrzygnę ostatecznie wtedy waszą sprawę, kiedy przybędzie trybun Lizjasz na rozprawę. Setnikowi zaś kazał pod strażą go trzymać, ale względy więźniowi pewne okazywać i żadnemu z przyjaciół nie bronić, jeżeli w czymkolwiek by mu tylko usługiwać chcieli. Po dniach kilku tę sprawę znowu poruszono, kiedy Feliks się zjawił ze swą trzecią żoną, Druzyllą, co Żydówką była z pochodzenia. Ten, nakazawszy Pawła sprowadzić z więzienia, przysłuchiwał się kwestiom, które on porusza, co mu mówił o wierze w Jezusa Chrystusa. Gdy jednak wspomniał z dozą grzecznej surowości o usprawiedliwieniu, o wstrzemięźliwości, wreszcie o przyszłym sądzie, nie słuchając dalej, Feliks go tymi słowy zlękniony oddalił: możesz już teraz odejść. Dość tego na razie. Gdy znajdę czas sposobny, zawezwać cię każę. Liczył też, że za sprawy owej odwlekanie w końcu jakieś pieniądze od Pawła dostanie. Dlatego go do siebie częściej przywoływał i chęć do prowadzenia rozmów okazywał. Po dwóch latach, gdy Feliks został odwołany, Porcjusz Festus następcą został mianowany. Feliks dla okazania Żydom przychylności pozostawił w więzieniu Pawła bez litości. Przed Trybunałem Festusa Paweł odwołuje się do cesarza. Festus dla spraw prowincji lepszego poznania po trzech pierwszych dniach swego w niej urzędowania udał się z Cezarei do Jeruzalemu, gdzie wnieśli sprawę Pawła, skarżąc przeciw niemu arcykapłani oraz Żydzi najprzedniejsi. Ci, chcąc zrealizować swój zamiar wcześniejszy, prosili go usilnie, skłaniając ku temu, by kazał Pawła przysłać do Jeruzalemu, bo zasadzkę na niego już przygotowali. i go, gdy będzie w drodze, zabić zamierzali. Lecz Festus odpowiedział, gdy go tak prosili, że Paweł w Cezarei przebywa w tej chwili, gdzie się pod czujną strażą żołnierzy znajduje i że on sam tam wkrótce wyruszyć planuje. Niech więc z was niektórzy, rzekł, specjalnie wybrani, aby byli waszymi pełnomocnikami, jadą ze mną i niechaj wniosą oskarżenie, jeśli mąż ten popełnił jakieś wykroczenie. Dni 8 albo 10 nie więcej był z nimi. Wrócił do Cezarei, gdzie, jak rzekł, uczynił. Już nazajutrz do sądu zasiadł sprawowania i kazał Pawła przywieźć celem przesłuchania. A gdy przyszedł, zaraz go Żydzi obstąpili, którzy z Jeruzalemu specjalnie przybyli, a choć ciężkich mu wiele zarzutów stawiali, słuszności ich bynajmniej dowieść nie zdołali. Nie zawiniłem w niczym, Paweł bronił swego, ani przeciw przepisom prawa żydowskiego, ani przeciw świątyni, którą tak poważam, ani przeciw powadze samego cesarza. Festus, co pragnął Żydów pozyskać uznanie, odpowiedział Pawłowi: czy na to przystaniesz, by do Jeruzalemu udać się niebawem, bym tam ciebie w tej sprawie sądził zgodnie z prawem? A Paweł rzekł: przed sądem cesarskim dziś stoję. On więc dalej powinien sądzić sprawę moją. Żydom nie uczyniłem w swym życiu nic złego. O czym wiesz doskonale, pewien jestem tego. A jeżeli w czymkolwiek jednak zawiniłem i coś, co zasługuje na śmierć, popełniłem, nie wzbraniam się, by umrzeć z tej przyczyny, ale jeśli w ich oskarżeniach nie ma prawdy wcale, niechaj mnie nikt im wydać nawet nie próbuje. Do cesarza się w mojej sprawie odwołuję. Wtedy Festus rozmawiać zaczął z doradcami, a się porozumiawszy, rzekł tymi słowami: skoro się do cesarza odwołał tym razem, przychylam się do tego. Staniesz przed cesarzem. Agrypa i Berenika u Festusa. A po upływie kilku dni do Cezarei inni dostojni goście przybyli z kolei. Król Agrypa i jego siostra Berenika, by powitać Feliksa, Rzymu namiestnika. Szereg dni tam spędzili, aż podczas rozmowy Festus historię Pawła przedstawił królowi. Feliks, nim stąd odjechał, powiedział do niego: w więzieniu pozostawił człowieka pewnego. Gdy przybyłem w swych sprawach do Jeruzalemu, przyszli i oskarżenie wynieśli przeciw niemu arcykapłani oraz starszych Żydów grono, by go na skazujący wyrok zasądzono. Odrzekłem im, że tego, czego wraz żądają, Rzymianie w swym zwyczaju bynajmniej nie mają, aby mógł być w ogóle ktokolwiek skazany, nim mu pełny przywilej nie zostanie dany, aby stanął przed swymi oskarżycielami i miał możność się bronić przed ich zarzutami. Gdy więc przyszli tu ze mną, jak im doradziłem, do sądu sprawowania zaraz przystąpiłem, już nazajutrz, bo zwlekać z tą sprawą nie chciałem i przyprowadzić tego człowieka kazałem. Jednak oskarżyciele, kiedy wystąpili, żadnych przeciwko niemu skarg nie wytoczyli, o przestępstwa, o które go podejrzewałem. Skarżyli go natomiast, jak wnet zrozumiałem, o jakieś ich wewnętrzne sporne zagadnienia dotyczące ich wiary, dla mnie bez znaczenia, i jakiegoś Jezusa, co zmarł, jak stwierdzono, o którym Paweł twierdził, że żyje rzekomo. Spytałem go, bezradny w tych sprawach zawiłych, które dla mnie i trudne, i nieważne były, czy nie chciałby się udać do Jeruzalemu, by tam się oto odbył sąd przeciwko niemu? Lecz on, widać, nie darzy Żydów zaufaniem, bo słysząc propozycję tę, wniósł odwołanie, żądając, by pod strażą został zatrzymany, aż wyrok przez cesarza zostanie wydany. Lecz zanim do cesarza posłany być może, rozkazałem go strażom strzec o każdej porze. Gdy w szczegóły tej sprawy został wprowadzony, Agrypa do Feliksa rzekł zaciekawiony: chciałbym i ja posłuchać też człowieka tego. A ten odrzekł: usłyszysz go dnia jutrzejszego. Nazajutrz, gdy Agrypa, król i Berenika przybyli zaproszenie mając namiestnika i z wielkim przepychem do przyjęć weszli sali, gdzie się też wspólnie z nimi trybuni zebrali oraz najznakomitszych mężów miasta grono, Festus rozkazał, aby Pawła przywiedziono. Królu Agrypo, Festus przemówił po chwili, i wy wszyscy mężowie, którzyście przybyli, widzicie tu człowieka, z powodu którego nachodziły mnie masy ludu żydowskiego w Jeruzalemie, jak też tu, wołając stale, że ten człowiek żyć dłużej nie powinien wcale. Ja oceniam inaczej czyny męża tego. Stwierdzam, że nie popełnił on zgoła niczego, co w myśl prawa naszego na śmierć zasługuje. Skoro jednak on sprawę swoją sam kieruje do decyzji cesarza, czym zdziwiony byłem, do cesarza odesłać go postanowiłem. Nie mam wszakże, przyznaję, nic zgoła pewnego, co do pana napisać mógłbym w sprawie jego. Chcąc pozbyć się w tej sprawie wszelkich niejasności, postawiłem go przed was, ale w szczególności przed ciebie, o Agrypo królu, abym panu coś pewnego napisał po tym przesłuchaniu. Bo mi się nierozsądną rzeczą to wydaje, gdy się więźnia wysyła, lecz się nie podaje, jakimi zarzutami przed sąd postawiony po wstępnych przesłuchaniach został obciążony. Paweł przemawia przed królem Agrypą. Agrypa zaś się w Pawła obróciwszy stronę, rzekł do niej: mów, co posiadasz na swoją obronę. Paweł więc przez samego króla zachęcony, wzniósłszy rękę, do swojej przystąpił obrony. Uważam to za szczęście osobiste moje, że, o królu Agrypo, dziś przed tobą stoję, przed zarzutami mogąc bronić się wszystkimi, przez Żydów w różnych sprawach wciąż mi stawianymi, tym bardziej, że wśród Żydów będąc do tej pory, najlepiej znasz ich wszystkie zwyczaje i spory. Wysłuchać mnie cierpliwie bądź przeto łaskawy, kiedy będę przed tobą bronił mojej sprawy. Jak życie od młodości moje wyglądało, jak wśród mego narodu ono upływało, i to w Jeruzalemie, zaraz od początku, wszyscy Żydzi zapewne wiedzą bez wyjątku. A gdyby tylko świadczyć sprawiedliwie chcieli, znając mnie już od dawna, przyznać by musieli, że jako faryzeusz, odkąd nim się stałem, w swoim życiu się zawsze kierować starałem zasadami religii stronnictwa naszego, za najbardziej surowe przecież uznanego. A teraz stoję wobec sądowej stolicy, bo pokładam nadzieję swoją w obietnicy przez Boga danej ojcom naszym w dawnych wiekach. W nadziei, że spełnienia jej wreszcie doczeka 12 naszych bratnich pokoleń trwa stale, służących Bogu we dnie i w nocy wytrwale. Z powodu tej nadziei, choć ją sami mają, mnie, o królu Agrypo, Żydzi oskarżają. Za nieprawdopodobną rzecz to uważacie? Wiary, że ludzi zmarłych Bóg wzbudza, nie macie? To za słuszne wydało się i mnie samemu, by gwałtownie wystąpić przeciwko imieniu Jezusa z Nazaretu. Co zaś umyśliłem, w samym Jeruzalemie wnet w czyn wprowadziłem. Wkrótce wtrąciłem wielu świętych do więzienia. Na mocy wydanego mi upoważnienia, w które zaopatrzyli mnie arcykapłani. A kiedy byli potem na śmierć skazywani, ja przeciw nim, tam będąc, również głosowałem, do bluźnierstwa ich często karami zmuszałem, postępując tak z nimi w każdej synagodze. Z wielką furią ich wszędzie prześladując srodze, w obcych miastach ich nawet zaciekle ścigałem. Gdy w takich do Damaszku zamiarach jechałem, przez najwyższych kapłanów list upoważniony, a też i odpowiednio przez nich polecony, ujrzałem królu w drodze, w południowej porze, blask z nieba, z którym słońce zrównać się nie może. Owo światło mnie w jednej ogarnęło chwili i tych, którzy w podróży mi towarzyszyli. A gdy się znaleźliśmy natychmiast na ziemi, jakąś mocą tajemną wszyscy powaleni, po hebrajsku się ozwał głos z niebios wyżyny. Saulu, Saulu, rzekł, czemu bez przyczyny ciągle mnie prześladujesz? Trudno niebywale przeciwko ościeniowi wierzgać tobie stale. A wtedy zapytałem, kto ty jesteś, panie? A pan tak odpowiedział na moje pytanie. Jam jest Jezus, którego ty tak prześladujesz. Na inną odtąd drogę życie twe kieruję. podnieś się zatem z ziemi i powstań na nogi, bo ci się ukazałem po to podczas drogi, by cię sługą i świadkiem ustanowić tego, co teraz zobaczyłeś i tego wszystkiego, co ci objawię zgodnie ze swymi planami. Obronię cię przed ludem i przed poganami, do których śląc cię misję chcę tobie poruczyć, by im oczy otwierać i wreszcie odwrócić od ciemności do światła, od władzy szatana do Boga, przez którego łaska jest im dana, grzechów odpuszczenia i działu ze świętymi, jeśli we mnie uwierzą sercami swoimi. Czy się, królu Agrypo, można temu dziwić, że się w widzeniu z nieba nie mogłem sprzeciwić? Lecz tych, co są w Damaszku, wpierw nawoływałem, potem w Jeruzalemie, w judzkim kraju całym, a w końcu samych pogan, by pokutowali i do Boga się sercem swoim nawracali oraz godne pokuty uczynki pełnili. Dlatego mnie w świątyni Żydzi pochwycili i pozbawić mnie życia wraz usiłowali, lecz dokonać zamysłu swego nie zdołali. Tak więc wsparty pomocą Boga Najwyższego jestem jeszcze przy życiu do dnia dzisiejszego, świadcząc małym i wielkim wszędzie dookoła, nie mówiąc przy tym jednak nic ponadto zgoła, co podali prorocy i Mojżesz przeszłości, że na pewno się spełni, a to w szczególności, że Chrystus musi cierpieć w swoim ziemskim stanie, że On też będzie pierwszym, który z martwych wstanie, że głosić będzie światłość, na którą czekano, ludowi wpierw, a potem także i poganom. A gdy on tak obronę swą kontynuował, Festus przerwał mu nagle i głośno zawołał. Szalejesz, Pawle! Tego twa mowa dowodzi. Do szaleństwa cię wielka uczoność przywodzi. Nie szaleję, dostojny Festusie, rzekł Paweł. Z wszystkiego, co tu mówię, zdaję sobie sprawę, że słowa wypowiadam prawdy i rozsądku. Te sprawy są królowi znane od początku, do którego przemawiam więc pełen odwagi, gdyż jestem przekonany, że jego uwagi nie uszło nic z tych rzeczy, znaje bez wyjątku. Nie działo się to w jakimś zapadłym zakątku. Powiedz, królu Agrypo, czy wierzysz prorokom? Wierzysz. Przekonany o tym jestem głęboko. Rzekł Agrypa do Pawła. Twymi wywodami jeszcze trochę i ja bym został przekonany, tak, że wkrótce zrobiłbyś ze mnie chrześcijanina. O, dałby Bóg, rzekł Paweł, by taka godzina prędzej lub później przyszła, by się wszyscy stali, i ty, i słuchający mnie dzisiaj w tej sali, takimi, jakim jam jest, stojąc tu przed wami, prócz tych więzów, którymi jestem skrępowany. Na te słowa król powstał, a z nim też powstali namiestnik Berenika i wszyscy na sali, którzy w tym posiedzeniu też uczestniczyli. A gdy odeszli, jedni do drugich mówili: człowiek ten nie popełnił przestępstwa żadnego na śmierć czy na więzienie zasługującego. Agrypa do Festusa zaś rzekł tymi słowy: człowieka tego byłbym uwolnić gotowy, gdyby się do cesarza sądu nie odwołał. Niech więc teraz tak będzie, jak zadecydował. podróż Pawła do Rzymu. A gdy postanowienie zostało powzięte, że mamy do Italii odpłynąć okrętem, Paweł został z kilkoma innymi więźniami setnikowi kohorty cesarskiej oddany. Imieniem Juliusz, po czym na okręt wsiedliśmy, płynący z Adramytion i odpłynęliśmy. Okręt płynął do Azji, do jej portów różnych. Arystarch towarzyszył nam w czasie podróży, rodem z Tesaloniki, miasta w Macedonii. Nazajutrz wpłynęliśmy do portu w Sydonie, gdzie Juliusz, okazując dużo dobrej woli, na pójście do przyjaciół Pawłowi pozwolił, by ci się o potrzeby jego zatroszczyli i w to, co jest niezbędne, go zaopatrzyli. Gdy stamtąd wyruszywszy dalej płynęliśmy, żeglować pod osłoną Cypru musieliśmy, przeciwne bowiem wiatry ustawicznie wiały i zdążanie do celu bardzo utrudniały. A gdyśmy wreszcie morze otwarte przebyli, płynąc koło Cilicji, a potem Pamfilii, do Miry przybyliśmy w krainie licyjskiej. Gdy setnik zastał okręt tam aleksandryjski, płynący do Italii, wnet skorzystał z tego i nas wszystkich niezwłocznie przesadził na niego. Przez następnych dni wiele wolno płynęliśmy, aż z trudem na wysokość Knidos dotarliśmy. Ponieważ jednak wiatr był przeciwny, niestety, żeglowaliśmy dalej pod osłoną Krety. Począwszy przy Salmonie, jej wschodnim przylądku, płynęliśmy wzdłuż brzegów z trudem od początku, aż wreszcie dobiliśmy do miejsca pewnego, zwanego Piękne Porty, w pobliżu którego jedno z miast owej wyspy Lasea leżało. Na lepsze w sytuacji nic się nie zmieniało. Wiele czasu stracono już bezużytecznie. Przy tym się żeglowanie stało niebezpieczne, bo i post już przeminął. W pewnym więc momencie ostrzegł Paweł właściwych ludzi na okręcie. Ludzie, rzekł, widzę, że w tak niestosownej porze niebezpieczną żegluga dalsza stać się może nie tylko dla towaru i statku samego, lecz nawet i dla życia, niestety, naszego. Setnik miał jednakowoż więcej zaufania do sternika i statku właściciela zdania, aniżeli do Pawła wszystkich słów przestrogi, jakiej ten im udzielił co do dalszej drogi. Ponieważ przystań bardzo niedogodna była, aby w niej przezimować, większość uradziła, by niezwłocznie wyruszyć z owej miejscowości i, płynąc wzdłuż wybrzeży w miarę możliwości, dostać się do Feniksu, portu kreteńskiego, z południowo-zachodniej strony otwartego i północno-zachodniej i tam przezimować, a wcale się radami Pawła nie przejmować. Burza i rozbicie okrętu. Skoro lekki wiatr powiał z południowej strony, sądząc, że plan zdołają spełnić zamierzony, kotwicę nie zwlekając z morza wyciągnęli i trzymając się brzegów Krety popłynęli. Lecz wicher wnet gwałtowny zerwał się niestety, zwany Eurakylon wiejący od Krety. A kiedy okręt został przez wicher porwany, i nie mógł sprostać jego mocy niesłychanej, puściliśmy go z wiatrem, nie walcząc już wcale, niepewni, w jaką stronę unoszą nas fale. Gdy przy wysepce zwanej Klauda pędziliśmy, mając ją za osłonę, z trudem zdołaliśmy uchwycić ratunkową łódź, którą po chwili na pokład wyciągnęli i zabezpieczyli. Potem się do wzmocnienia okrętu zabrali i wkrótce golinami w koło opasali. W obawie, aby nie wpaść na syrtę czasami, z groźnymi dla żeglugi statków mieli z nami, kotwicę pływającą do morza zrzucili i zdawszy się na fale, nieść się pozwolili. Gdy burza nami z furią miotała w kipieli, nazajutrz się ładunku pozbywać zaczęli. Na dzień trzeci do tego doszło na ostatku, że osprzęt własnoręcznie wyrzucili statku. Gdy mroki przez dni wiele się nie rozpraszały, że ni słońce, ni gwiazdy się nie ukazały, a burza z niesłabnącą srogością szalała, już wszelka ocalenia nadzieja znikała. Gdy w stan beznadziejności wszyscy zapadali, że posiłku żadnego już nie przyjmowali, rzekł Paweł wśród zgnębionej stanąwszy gromady: trzeba było, mężowie, posłuchać mej rady i z Krety nie odpływać, a co idzie za tym, niebezpieczeństwa sobie oszczędzić i straty. Lecz teraz niech otucha do serc waszych spłynie, bo nie zginie z was żaden, sam okręt jedynie. Mam niechwiejną podstawę mniemania takiego. Stanął przy mnie tej nocy anioł Boga, tego, do którego należę i służę mu stale, i tak powiedział: Pawle, nie lękaj się wcale. Masz stanąć przed cesarzem i to jest przyczyną, że Bóg ci podarował tych, co z tobą płyną. Bądźcie więc dobrej myśli, lepszy czas nastanie, albowiem wierzę Bogu, że wszystko się stanie tak, jak mi oznajmiono. Przestańcie się trapić. Na jakąś przecież wyspę musimy natrafić. Gdy zapadła 14 noc od owej chwili, kiedyśmy z pięknych portów w drogę wyruszyli, a nas po Adriatyku bez przerwy rzucało, żeglarzom się około północy zdawało, że się już do jakiegoś lądu przybliżyli. Spuścili tedy zaraz sondę i stwierdzili, że woda ma 20 sążni głębokości. Gdy w niewielkiej od tego miejsca odległości, spuściwszy sondę w morze, pomiar ponowili, 15 tylko sążni głębokość stwierdzili. Bojąc się przeto, byśmy nie wpadli na skały, na których wnet by okręt roztrzaskał się cały, kotwice z jego tyłu 4 zarzucili, a kiedy w taki sposób go zabezpieczyli, z upragnieniem nastania dnia oczekiwali. Gdy żeglarze z okrętu uciec próbowali i łódź w morze spuścili, pozory stwarzając, że oto z przodu statku kotwicę zrzucają, że niby zabezpieczyć i tu go należy, rzekł Paweł do setnika i jego żołnierzy: jeśli ci nie zostaną na statku, to przecież wy sami uratować siebie nie możecie. żołnierze się niezwłocznie tą sprawą zajęli. Od łodzi ratunkowej liny wnet odcięli, pozwolili następnie, by do morza spadła i w taki sposób akcja ucieczki upadła. Gdy miało świtać, świadom, że wciąż głodni byli, Paweł wszystkich zachęcał, by się posilili. Dziś, rzekł, już dzień 14 mija, jak czekacie, bez żadnego posiłku i o głodzie trwacie. Dlatego więc w tak bliskiej rozstrzygnięcia chwili proszę was, abyście się wszyscy posilili. Zaraz sił nabierzecie, a to, bez wątpienia, do waszego przyczyni się też ocalenia, bo nikomu z was nawet nie spadnie włos z głowy. A gdy do nich przemówił takimi to słowy, wziął chleb, na oczach wszystkich Bogu podziękował, ułamał i jeść począł, a tym spowodował, że nabrali otuchy ci, co nań patrzyli, i wszyscy do posiłku również przystąpili. Dusz, które ocalenia czekały z napięciem, 276 było na okręcie. By ulżyć okrętowi, gdy się posilili, do morza również zboże z niego wyrzucili. A gdy wreszcie dzień nastał, którego czekali, wprawdzie lądu bliskiego nie rozpoznawali, lecz zatokę o płaskim wybrzeżu ujrzeli, tam okręt, jeśli da się, doprowadzić chcieli. Odciąwszy więc kotwicę, w morzu zostawili, równocześnie wiązania sterów rozluźnili, a nastawiwszy pod wiatr przedni żagiel statku, zmierzali ku wybrzeżom lądu na ostatku. Lecz wpadli na mieliznę nieoczekiwanie i statek rozpędzony osadzili na niej. Dziób statku, co w ten sposób znalazł się w potrzasku, pozostał nieruchomy, tkwiąc zaryty w piasku. Rufa natomiast w wodzie odsłonięta cała, rozbiciu przez bałwany morskie ulegała. Wtedy żołnierze, którzy za więźniów ręczyli, niezwłocznie pozabijać ich postanowili, z obawy, aby któryś w warunkach tych nie zbiegł, gdyby rzucił się w morze i wypłynął na brzeg. Lecz setnik, który pragnął Pawła ocalenia, nie dopuścił do tego zamiaru spełnienia. Wydał rozkaz pośpiesznie, by bez straty chwili ci, co pływać umieją, do morza skoczyli i pierwsi na brzeg wyszli, by zaś pozostali, uchwyciwszy się czegoś, też się ratowali. Niektórzy desek, inni jakichś elementów, z ciągle rozbijanego przez fale okrętu. I stało się naówczas, że zdrowi i cali, szczęśliwie się z nich wszyscy na ląd przedostali. Paweł na Malcie. Wkrótce po ocaleniu się dowiedzieliśmy, że wyspa zwie się Malta, gdzie się znaleźliśmy. Tubylcy, którzy wyspę tę zamieszkiwali, nadzwyczajną życzliwość nam okazywali. Bez zwłoki nas, rozbitków, wszystkich zgromadzili przy ogromnym ognisku, które rozpalili, stale go podsycając, by nie wygasało, deszcz bowiem zaczął padać i zimno się stało. A gdy Paweł nazbierał chrustu wielką naręcz i nałożył do ognia, minęło chwili parę, aż nagle żmija żaru, uchodząc udręki, wypełzła i się jego uczepiła ręki. Widząc gada u jego ręki wiszącego, powiedzieli tubylcy jeden do drugiego: człowiek ten jest mordercą, nie ma wątpliwości, bo chociaż wyszedł cało z morskich nawałności, żyć mu bogini pomsty nie pozwala nadal. On tymczasem jedynie strząsnął w ogień gada i nie doznał nic złego. Oni zaś czekali, że opuchnie lub nagle z nóg martwy się zwali. Lecz gdy na to czekali, czasu już nie mało i widzieli, że mu się nic złego nie stało, ostatecznie opinię swoją odmienili i odtąd, że jest Bogiem, z respektem twierdzili. W pobliżu miejsca, w którym sprawy te się działy, dobra się namiestnika wyspy znajdowały imieniem Publiusz, który nas zaraz zaprosił i przez 3 dni u siebie przyjacielsko gościł. W tym to czasie w gorączce był ojciec Publiusza i chory na czerwonkę z łoża się nie ruszał. Paweł do niej przyszedł, w modłach do Pana się zwrócił, a włożywszy na nie ręce, zdrowie mu przywrócił. A kiedy to się stało, także przychodzili inni mieszkańcy wyspy, którzy chorzy byli, i wszyscy uzdrawiani natychmiast bywali. Oni to nam szacunek wielki okazali, a gdyśmy odjeżdżali, ochoczo przybyli i we wszystko, co trzeba, nas zaopatrzyli. Dalsza podróż do Rzymu. Stwierdziwszy, że na wyspie właśnie się znajdował statek aleksandryjski, który tu zimował, noszący godło bliźniąt, na niego wsiedliśmy i w drogę po miesiącach 3 wyruszyliśmy. Nasz statek do Syrakus na 3 dni zawinął, stąd zaś płynąc wzdłuż brzegów, do Regium przypłynął. Dzień później wiatr z południa dmący nam pozwolił przypłynąć następnego dnia do Puteoli. Tam braci spotkaliśmy, którzy nas prosili, abyśmy przez 7 dni u nich zabawili. Tak do samego Rzymu przybyliśmy wreszcie. A kiedy bracia o nas usłyszeli w mieście, idąc nam na spotkanie do Forum Apiusza i do 3 gospód wyszli, gdzie ich Paweł ujrzał. Na widok miłych braci Bogu podziękował i od tej chwili nabrał otuchy od nowa. A kiedy już do Rzymu przybyliśmy razem, pozwolono Pawłowi, by odtąd tymczasem sam prywatne mieszkanie sobie wynajmował i mieszkał w nim z żołnierzem, który go pilnował. Paweł przed Żydami w Rzymie, a po 3 dniach poprosił, aby do niej przybyli najznakomitsi Żydzi, a gdy się ustawili, rzekł im: mężowie bracia, nic nie uczyniłem przeciwko narodowi i nie postąpiłem wbrew zwyczajom ojczystym, w których się chowałem, a jednak w Jeruzalem wydany zostałem jako więzień Rzymianom. Ci mnie przesłuchali i wypuścić na wolność zaraz zamierzali, lecz Żydzi wnieśli sprzeciw, co gdy usłyszałem, odwołać się do sądu cesarza musiałem, nie mając jednakowoż zamiaru żadnego oskarżać o cokolwiek narodu mojego.
więc tu was zaprosiłem sercem pobudzany, aby się i zobaczyć, i rozmówić z wami, bo nadzieje związane przecież z Izraelem sprawiają, że ten łańcuch dźwigam na mym ciele. Oni zaś wysłuchawszy go, rzekli z kolei: żadne listy o tobie nie przyszły z Judei, ani też brata tutaj nie było żadnego, co by doniósł lub mówił o tobie coś złego. Uważamy, że jednak byłoby wskazane z twych własnych ust usłyszeć, jakie jest twe zdanie, albowiem o tej sekcie wiemy doskonale, że wszędzie ze sprzeciwem spotyka się stale. A dzień mu wyznaczywszy wspólnego zebrania, jeszcze liczniej do niego przyszli do mieszkania, a on wtedy wystąpił i pisma wykładał i o Bożym Królestwie świadectwa im składał. Świadom, że to ostatnia sprzyjająca pora, od rana przekonywał ich aż do wieczora o Jezusie Chrystusie w oparciu o znane cytaty z pism Mojżesza i z proroctw czerpane. Jedni o tym, co mówił, przekonać się dali, drudzy natomiast nadal w swej niewierze trwali. A kiedy się ze sobą nie mogli pogodzić i już się zabierali, by stamtąd odchodzić, rzekł Paweł jedno słowo do nich przed rozstaniem: Duch Święty Izajasza proroka ustami dobrze rzekł waszym ojcom, co się spełnić miało. Idźże do ludu tego, a mów do nich śmiało. Będziecie stale słuchać, lecz nie zrozumiecie. Będziecie stale patrzeć, lecz nie dostrzeżecie. Albowiem otępiało serce ludu tego. Głuchotą są dotknięte uszy z nich każdego. Oczy swoje celowo wszyscy przymrużyli, by przypadkiem oczami nie zauważyli i uszami niczego też nie usłyszeli, i sercem swym niczego też nie zrozumieli, i się nie nawrócili od stanu grzesznego. A ja, żeby mnie przywiódł do zdrowia każdego. Wiedzcie więc, że do pogan jest teraz posłane to zbawienie Boże, tak dawno obiecane naszemu narodowi, o czym dobrze wiecie. A oni będą słuchać, skoro wy nie chcecie. Epilog. Gdy na dalsze wypadki trwał w oczekiwaniu, pozostając przez całe 2 lata w mieszkaniu przez siebie wynajętym, gdzie mógł w każdej chwili przyjmować wszystkich, którzy tam doń przychodzili, głosił Królestwo Boże, przeszkód nie doznawał. Z całą swobodą o nim świadectwo wydawał, zawsze Pana Jezusa rozgłaszając imię. Jak przystało na wierne, wybrane naczynie.